to jak już o szczytach śpiewa Artur Gadowski, to my porozmawiajmy o szczytach. W studiu Radia Kraków Nicoletta Kula. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Autorka między innymi książki Dookoła Tatr, Znane i nieznane atrakcje Podhala, Orawy, Liptowa i Spisza. I znakomicie ta książka pasuje do naszej radiowej akcji wakacyjnej Małopolska na dwóch kółkach, bo tu też pani Nicoletta podpowiada trasy rowerowe rowerem dookoła Tatr. Ale zacznijmy od takiej odrobiny historii, bo też w tej książce oprócz całego mnóstwa fantastycznych atrakcji, ta książka to jest taki właściwie, nie wiem, przewodnik, wy to nazywacie inspirownikiem, prawda?
Tak, nam bardzo pasuje słowo inspirownik, właśnie, bo ona inspiruje do tego, żeby pojechać na Podhale, w okolice Tatr, na polską czy słowacką stronę po raz kolejny. Bo wiadomo, że większość z nas już tam była i czasami myślimy, że może już niczego tam więcej nie odkryjemy, a do odkrycia jest całe mnóstwo i właśnie o to chodziło w tej publikacji, żeby zainspirować do wyjazdów czasem nietypowymi szlakami.
Ale, jak już zaczęłam mówić, jest tu też trochę historii, fascynującej historii. W poniedziałek wręczono nagrodę Wisławy Szymborskiej. Przypomnę, Antonina Tosiek za tom Żertwy zdobyła w tym roku nagrodę Wisławy Szymborskiej i państwo mogą dzisiaj wygrać ten tom poezji w Radiu Kraków. hejnałmaparadiokraków.pl. Przypomnę, bo Kasia Fortuna państwu poleca tę książkę, ale okazuje się, że książka Dookoła Tatr też się łączy z Wisławą Szymborską w jakiś sposób, prawda? To zdradźmy trochę, bo to jest arcyciekawa historia. Nie wszyscy o tym wiedzą, nie wszyscy o tym pamiętają.
Tak, myślę, że większość słuchaczy mogła usłyszeć o takiej informacji, że Wisława Szymborska właśnie będąc w Zakopanem dowiedziała się o otrzymaniu Nagrody Nobla. To nie jest
w
historia.
W Astorii słynnej.
Tak, to nie jest historia jakaś zapomniana, prawda? Natomiast ja, zbierając informacje właśnie do tej książki, natrafiłam na taki bardzo ciekawy wątek, że hrabia Władysław Zamoyski, który był właścicielem, nazwijmy to, państwa zakopiańskiego, czyli obszaru, dużego obszaru też leśnego wokół Zakopanego.
Ale to jest też ciekawe, jak on nim został, bo on był takim mężem opatrznościowym Tatr i uchronił poniekąd te tereny dla nas.
Dokładnie, miał bardzo trudne wyzwanie, ponieważ w czasach rozbiorów rząd austriacki, no niestety, prowadził dosyć grabieżczą politykę też, jeśli chodzi o gospodarkę leśną. I dewastowano przyrodę bardzo mocno. Też były polowania na dużą skalę, więc tam było sporo wyzwań. Też
i wycinki, takie bardzo ostre wycinki.
Wyzwania dotyczyły zarówno ochrony przyrody, jak i tego, by jednak to Zakopane, które już było wtedy odkrywane przez polskich turystów, no uprzystępnić. Bo jeśli dojazd z Krakowa trwał wówczas 2 dni, to też Zamoyskiemu zależało na tym, żeby doprowadzić tam kolej na przykład. I jemu się to udało. I właśnie grzebiąc dokładniej w tym wątku, znalazłam informację, że zarządcą dóbr zakopiańskich Zamoyskiego, a później także kurnickich, tych w okolicy Poznania, był tata Wisławy Szymborskiej i że Szymborska trafiła pod Tatry właśnie jako 13-letnia dziewczynka po raz pierwszy. I to mnie tak bardzo zachwyciło, taka informacja, która pozwoliła mi płynnie z tego historycznego wstępu przejść do informacji o laureatach Nagrody Nobla pod Tatrami.
Też poświęca pani trochę miejsca Tytusowi Hołubińskiemu, któremu zawdzięczamy w ogóle chyba modę na Tatry i też styl tatrzański.
Zdecydowanie. To była postać, która w drugiej połowie XIX wieku przyczyniła się bardzo mocno zarówno do odkrycia Zakopanego i okolic przez szerszą rzeszę ludzi, szczególnie z Warszawy, bo to był medyk, który przyjechał ze stolicy, ale on też zaskarbił sobie naprawdę dogłębną przyjaźń i wdzięczność górali tatrzańskich, dlatego że mimo tego, że wielki pan przyjechał ze stolicy, to zachowywał się bardzo w porządku do lokalnej ludności, ratował ich też w tych sytuacjach, które zagrażały im życiu. Na przykład wykorzystał swoje wielkie doświadczenie medyczne właśnie w opanowaniu epidemii cholery w Zakopanem. I też z czasem wybudował swój dom, taki właśnie w stylu lokalnym, jak najbardziej zbliżony do ludzi. Oczywiście, że to był salon artystyczny, że tam przybywali goście z Europy i tak dalej, ale w tym wszystkim był też blisko ludu i dlatego zawsze, kiedy przyjeżdżał pod Tatry, był witany z wielką pompą. Górale urządzali dla niego taką specjalną po prostu dekorację, prawda, jakieś wręcz łuki triumfalne na jego przyjazd, orkiestra mu towarzyszyła. On też słynie z tego, że właśnie kiedy wyruszał w Tatry, to jego wyprawy nie wyglądały tak jak nasze teraz, że bierzemy plecak, buty, może jeszcze kijki trekkingowe i termos, tylko tam wyruszała duża grupa ludzi, w tym muzykanci, osoby niosące wyżywienie i taka wyprawa mogła trwać nawet kilka dni, spało się przy ogniskach pod rozgwieżdżonym niebem. I Tytus Chałubiński był też jednym z takich pionierów taternictwa i osobą, która właśnie uprzystępniła Tatry i Podhale, przede wszystkim Zakopane dla szerszego ogółu. Bardzo ważna postać, z wielkimi honorami też pochowana na Pęksowym Brzysku, ważnym cmentarzu Zakopanym.
Ja przypomnę datę 1886 rok, oficjalnie wtedy uznano Zakopane za uzdrowisko.
Tak, to właśnie wielkie starania też Tytusa Chałubińskiego. No i od tego czasu liczymy ten wielki rozkwit Zakopanego, dużą rozbudowę infrastruktury, zarówno tej mieszkaniowej, bo kiedy Chałubiński przyjechał, nie było w Zakopanem żadnych nie wiem, ośrodków, gdzie można by przyjąć gości, prawda? Ci pierwsi turyści, oni po prostu nocowali w izbach, w zwykłych domach u miejscowych górali. To z czasem zaczęło się rozrastać. Też Tytus Chałubiński podpowiedział, jak można zadbać o higienę, jak można sprawić, by te mieszkania były czystsze, by ludzie chętniej tam przebywali. No by wszystkim było po prostu lepiej dzięki takiemu też rozwojowi turystyki w regionie.
Jaki jest pani ulubiony budynek na terenie Podhala? Ma pani taką swoją jakąś ulubioną?
Bardzo trudne pytanie, dlatego że jestem fanką architektury drewnianej ogólnie i tego stylu zakopiańskiego też. Myślę, że uwielbiam kaplicę na Jaszczurówce. To jest miejsce, które jest znane, ale też jednak nie wszyscy tam docierają, będąc w Zakopanem. Ale też całą masę innych drewnianych willi rozrzuconych po okolicy i w Zakopanem, i w Kościelisku. Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej też jest takim miejscem może mało oczywistym, też bardzo inspirującym i świetnie rozwijającym się w ostatnim czasie, podejmującym wiele inicjatyw też kulturalnych dla ludności lokalnej i nie tylko, również szerzej.
Znalazłam tę kaplicę tutaj w książce, w inspirowniku. W latach 1904-1907 powstawała według projektu, jak już pani powiedziała, Stanisława Witkiewicza, ojca słynnego Witkacego, jako kaplica rodzinna Uznańskich, do których należały te tereny. I uwaga, uwaga, można tam sobie zamówić nawet ślub. I taka informacja też znajduje się w tym inspirowniku.
Tak, jest też informacja, do której parafii należy się zwrócić właśnie, żeby to zorganizować. Do kaplicy warto dotrzeć, bo tam można podjechać nawet samochodem. Praktycznie vis-a-vis obiektu znajduje się niewielki parking, tylko trzeba bardzo uważać, bo jest na zakręcie drogi, po której jednak jeżdżą samochody. Nie ma przejścia dla pieszych, to jedna z tych bolączek regionu, ale koniecznie trzeba ją zobaczyć i zarówno w ciepłych miesiącach, kiedy jest otoczona ścianą zieleni, jak i zimą, kiedy wygląda wspaniale, leciutko oświetlona i przykryta czapą białego puchu.
A to jest kwintesencja tego stylu zakopiańskiego. Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. W studiu Radia Kraków Nicoletta Kula, autorka inspirownika dookoła Tatr, znane i nieznane atrakcje Podhala, Orawy, Liptowa i Spisza. Ile tras, ile miejsc znalazło się w pani książce?
Kiedy zostałam poproszona o przygotowanie szkicu, wzięłam po prostu kartkę i długopis i wyszło mi ponad 100 tematów, miejsc, zagadnień, które chciałam poruszyć. A kiedy zaczęłam to pisać tak dogłębniej, to wyszło około... Ponad 70 jest takich stricte miejsc czy konkretnych aktywności, które są opisane, więc to mogą być miejscowości, nie wiem, zamki, spacery, wycieczki. Ale do tego w każdej jednej z tych pozycji jest jeszcze taka ramka, która czasem dotyczy innego obiektu w okolicy, czasem dotyczy innej aktywności, czasem dotyczy wycieczki, którą można stamtąd jeszcze zrobić, jakichś wątków kulturowych, folklorystycznych, dobrego jedzenia. Także tak naprawdę tych tematów jest tam przemaconych bardzo dużo. Ja też mam taki styl, że staram się pisać bardzo zwięźle, ale bardzo konkretnie, więc tu jest, wydaje mi się, mało takiego lania wody, a dużo informacji, które po prostu czytając jeszcze się wychwytuje.
No zdecydowanie jest to wysycona rzecz. Ja jestem zachwycona, usiadłam na tarasie z książką. Było miło, było przyjemnie. i już sprawdzałam, czy moje buty do chodzenia po górach są w dobrym stanie i czy się jeszcze w tym roku nadadzą, czy trzeba postarać się o nowe, bo tyle tutaj bardzo ciekawych tras, ale nie tylko tras w góry wysoko, bo tak jak pani powiedziała, tu jest i na przykład wątek góralskich kuligów, tu jest też o kumoterkach, co to takiego jest i do czego służą. I jest na przykład najdłuższy szlak taki pieszo-rowerowy, który wiedzie przez Podhale.
Dokładnie. Myślę, że literatura turystyczna poświęcona samym Tatrom jest naprawdę obszerna i wybierając się na wycieczkę stricte górską, każdy bez problemu znajdzie informacje zarówno w drukowanych przewodnikach, jak i w internecie. Problem się pojawia, kiedy chcemy pojechać w te góry, ale właśnie nie mamy kondycji, załamie się pogoda, jesteśmy z małymi dziećmi, jesteśmy z seniorami, którzy nie dadzą rady, prawda? I chcielibyśmy to połączyć, że ta aktywniejsza część rodziny wyrusza na wysokogórski szlak, a co zrobić z resztą, żeby nie marudzili, żeby też chcieli jechać. I właśnie to chyba było powodem, dla którego zrodziła się ta książka, żeby pokazać, że otoczenie Tatr, nie tylko same góry, ale to wszystko, co jest dookoła i po stronie polskiej i słowackiej, czyli właśnie na Spiszu, na Podhalu, na Orawie i na Liptowie, kryje mnóstwo atrakcji bardzo, bardzo różnorodnych. Więc my tutaj się możemy zarówno wymoczyć w basenach termalnych, jak i doznać takich rzeczy, które wzbudzają w nas po prostu wyrzut adrenaliny. Nie wiem, loty z paralotnią, loty ze spadochronem, jakieś wysokie bungee, inne rzeczy, ale też jest sporo kultury, którą również udało mi się tutaj przemycić.
Są też zamki, zamek Spiski, zamek ponad Liptowem.
Tak, jest bardzo dużo, dlatego że to z kolei Słowacja słynie, bo pamiętajmy, że Słowacja, dzisiejsza Słowacja bardzo długo była w granicach Królestwa Węgierskiego i właśnie na Tatrach opierała się północna granica tego królestwa, więc na terenie dzisiejszej Słowacji jest sporo fortyfikacji jeszcze tych średniowiecznych, dawnych, zachowanych równie, czasami w przepięknych ruinach, do których tutaj też odsyłam. Niektóre takie mniej znane, no bo o ile, nie wiem, Zamek Spiski czy Orawski są dobrze kojarzone, bo kiedy się przejeżdża przez Słowację, to je widać z daleka. Tak, kilka mniejszych też można tutaj odkryć. Czasem prowadzą do nich bardzo ładne ścieżki, wyznakowane zupełnie niedawno przez Słowaków.
Jest też pomysł na dzień na kajaku. To jest akurat taka atrakcja chyba znana dosyć, ale ja w zeszłym roku po raz pierwszy popłynęłam sobie na kajaki do Nidzicy, do Czorsztyna i było naprawdę cudownie.
Oczywiście, kajaki, rowery, siodło, czyli jazda konna i tratwy, bo my kojarzymy bardzo oczywiście spływ Dunajcem na tratwach, ale na obszarze Słowacji, po Wagu, też jest to bardzo świetny spływ tatrzański, spływ Tatrami, przepraszam, który jest może mniej znany. Starałam się wejść troszeczkę w górę, w sensie nie mogłam mocno, bo tak założyliśmy, prawda, ale jest kilka wycieczek stricte górskich, tatrzańskich, ale też po ościennych górach, czyli na przykład wycieczka na Wielki Chocz, który jest wspaniałym punktem widokowym, czy wycieczka do znacznie mniej znanego masywu Szybskiego, który jest tam się zachowała jeszcze taka atmosfera właśnie nieodkrytego turystycznie miejsca, wioski i szlaków. Także dużo różnorodności, ale wiele miejsc, które są łatwo dostępne.
Pani ulubiona trasa?
Bardzo trudne pytanie. Uwielbiam ten obszar w dużej mierze. Taka jedna ulubiona, to nie wiem. Wiem, która mi przysporzyła najwięcej emocji, dlatego że sporo rzeczy jest tutaj takich, które ja znałam znacznie wcześniej. Natomiast bardzo chciałam znaleźć jedną huśtawkę z widokiem na Orawę i na Babią Górę, którą znalazłam po prostu gdzieś kiedyś zdjęcie, nie wiedziałam, gdzie jest huśtawka. I zaczęłam tego szukać i faktycznie wyruszyliśmy tam z moim małym synkiem. Przedzieraliśmy się przez... Jakby nie do końca była dobrze zlokalizowana na mapie ta huśtawka, więc musieliśmy trochę po bezdrożu, trochę szlakiem, trochę lasem się poruszać, ale udało nam się znaleźć. Jest to tutaj też opisane. Zresztą na Słowacji powstało w ostatnich latach bardzo sporo huśtawek właśnie w takich widokowych miejscach i teraz już jest aplikacja, która dobrze je lokalizuje i warto ją pobrać.
Można wybrać się trasą huśtawek?
Można trasą huśtawek, a można będąc w regionie wybrać się na nieoczywisty punkt widokowy.
Mam dla Państwa dookoła Tatr Nikolety Kuli hejnałmaparadiokraków.pl. Proszę pisać już teraz, a z panią Nikolettą tutaj już się umówiłyśmy na spotkanie, żeby opowiedzieć Państwu o kilku wybranych, najatrakcyjniejszych miejscach, takich nieoczywistych, które niekoniecznie znamy, a Małopolska, tutaj blisko też na Słowację, więc można wybrać się albo po polskiej stronie Tatr na jakąś fajną wycieczkę, albo przekroczyć granicę. Także umówione już jesteśmy na kolejne spotkanie, a na razie dla Państwa dookoła Tatr Nicoletta Kula polecamy nie tylko na rowerze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam na dalszy ciąg.